Nasz gość dnia.
Wiktoria Małż, witam Państwa serdecznie, a naszymi dzisiejszymi gośćmi Dnia Radia Nadzieja są pani Julia Olszewska i pani Elżbieta Kruszewska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
Połowa wakacji prawie za nami, ale wciąż warto przypominać o tym, jak spędzić je bezpiecznie i przede wszystkim zdrowo. Dlatego dzisiaj porozmawiamy i przypomnimy kilka ważnych zasad. W miesiącach letnich wzrasta liczba zakażeń i zatruć pokarmowych. Co robić w takim przypadku?
Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że zatrucia pokarmowe wynikają zwykle ze spożycia żywności zanieczyszczonej drobnoustrojami, w której to żywności te drobnoustroje namnażają się i wytwarzając toksyny powodują, że nasz organizm jest podatny na wystąpienie właśnie zatrucia pokarmowego. W krótkim czasie, bo najczęściej są to zatrucia ostre, gwałtowne i w przeciągu kilku godzin, kilkunastu godzin powodują właśnie wystąpienie objawów. I są to najczęściej objawy ze strony przewodu pokarmowego, do których możemy zaliczyć wymioty, biegunkę, nudności, ale też takie objawy mogą pojawić się jak powiedzmy bóle głowy, w późniejszym czasie może dojść do wystąpienia gorączki, a w konsekwencji do wystąpienia na przykład odwodnienia, co też jest wtedy zagrażające już naszemu życiu.
A które z produktów są szczególnie niebezpieczne? Na które najbardziej powinniśmy uważać?
Wiadomo, że mamy podział produktów na takie łatwo psujące się i które powiedzmy są produktami takimi trwałymi mikrobiologicznie, no i nietrwałymi mikrobiologicznie. Do takich nietrwałych mikrobiologicznie zaliczamy produkty pochodzenia zwierzęcego o krótkim terminie przydatności do spożycia. Mamy tu na uwadze na przykład jaja, mleko, przetwory mleczne, mięso, produkty mięsne, a także ryby na przykład.
W takim razie o czym powinniśmy pamiętać, aby zapobiegać zatruciom?
Przede wszystkim jest wiele takich możliwości zapobiegania zatruciom pokarmowym. Tutaj mam na uwadze na przykład to, jeżeli kupujemy produkty spożywcze, na przykład na rynku, na bazarze, wtedy trzeba zwrócić uwagę na to, w jaki sposób te produkty są przechowywane. Jeżeli są to produkty łatwo psujące się, typu właśnie mięso, wędliny, czy na przykład mleko, bo nie zawsze na przykład taki samochód, który stoi na rynku, na przykład może mieć podłączony agregat. Wtedy na przykład nie jest odpowiedni, zachowany ten łańcuch chłodniczy i wtedy na przykład te produkty nie są schłodzone prawidłowo, więc jest ryzyko, że w takim produkcie namnożyły się bakterie. Inną kwestią jest na przykład to, jeżeli robimy zakupy, to zaplanujmy sobie te zakupy produktów takich spożywczych, łatwo psujących się na samym końcu swojego planu dnia. Czyli zanim wrócimy bezpośrednio do domu, żebyśmy powiedzmy przez pół godziny, godzinę, dwie godziny nie trzymali w bagażniku tych produktów, które powinny być przechowywane w warunkach chłodniczych. Czytajmy etykiety. Na etykietach mamy wskazane, do kiedy taki produkt jest ważny, czyli jaka jest jego przydatność do spożycia, bo na tych produktach łatwo psujących się mamy termin, datę przydatności do spożycia, czyli tylko i wyłącznie do tego dnia ten produkt zachowuje swoje właściwości i powinien być spożywany, w przeciwieństwie do takich produktów, które mają datę minimalnej trwałości, czyli ten produkt po upływie takiej daty minimalnej trwałości jest jeszcze nadal dobry, tylko mogą zmienić się na przykład jego właściwości, ale na pewno nie spowoduje zatrucia pokarmowego. I przechowujemy odpowiednio tak, jak jest napisane to na etykiecie produktu. Jeżeli powiedzmy na mleku czy na serku jest napisane, że powinien być przechowywany do temperatury powiedzmy 4 stopni Celsjusza, to żebyśmy taką temperaturę zachowali. Inna sprawa, jeżeli mamy produkty, które zamroziliśmy albo kupiliśmy je zamrożone i one już zdążyły się rozmrozić, to wtedy nie powinniśmy tej żywności drugi raz zamrażać. Dlaczego? Dlatego, że bakterie mają zdolność do wytwarzania takich przetrwalników, które po ponownym rozmrożeniu tej żywności już spowodują namnożenie się dużej ilości właśnie tych bakterii czy toksyn w produkcie.
Takie proste, ale jakże bardzo istotne i ważne. dla nas.
Tak,
dla
a jeszcze
zdrowia.
Wspomnę o tym, że na przykład jeżeli mamy deski w domu, to ważne, żeby mieć deskę specjalnie przeznaczoną do krojenia świeżego mięsa. I żeby nie dopuszczać do tego, żeby ta deska leżała płasko, taka mokra. Jeżeli ją umyjemy i ona leży mokra, to wtedy...
Również namnażają się.
Tak, również namnażają się bakterie. Trzeba ją jak najszybciej osuszyć i najlepiej, żeby mieć właśnie do tych produktów przeznaczoną specjalnie deskę.
Kolejna ważna rzecz podczas upałów to oczywiście nawadnianie. Ile powinniśmy wypijać wody w ciągu dnia?
Woda jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Jak wiemy, wszystkie tak naprawdę procesy w naszym organizmie przechodzą z użyciem wody. Więc tak naprawdę bez wody nie jesteśmy w stanie przeżyć, tak? Kilku dni. Tak jak bez żywności możemy przeżyć czy do 2 tygodni, tak bez wody, tak naprawdę po kilku dniach już jesteśmy odwodnieni i nasz organizm traci życie. Dlatego bardzo ważne, żebyśmy pili wodę i co ważne, jeżeli odczuwamy już pragnienie, czyli mamy takie suchość w ustach, czujemy, że chce nam się pić, to już jest pierwszy sygnał tego, że jesteśmy odwodnieni. Więc powinniśmy pić, zanim wystąpi ten taki sygnał. No i wskazuje się, że tracimy w ciągu swojego całego dnia poprzez procesy metaboliczne, wydalanie z potem, wydalanie przez powiedzmy nerki, około 2 litrów wody. Więc jeżeli tracimy 2 litry wody, to powinniśmy te 2 litry wody uzupełnić, żebyśmy mieli taki bilans zerowy. Natomiast jeżeli zwiększa się nasza aktywność, jeżeli są upały, dużo potu tracimy, wtedy musimy zwiększyć też ilość tej wody, no powiedzmy nawet do 3 litrów. Wiadomo, że jest to może takie dość trudne i kłopotliwe dla każdego z nas, ale jeżeli się do tego przyzwyczajimy, to takimi małymi łykami cały czas powinniśmy mieć tą butelkę wody ze sobą.
A czy gaszenie pragnienia energetykami czy innymi napojami słodkimi, gazowanymi, to dobry pomysł podczas upałów?
Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że napoje energetyzujące są to napoje, które dozwolone są do spożycia tylko dla osób dorosłych, więc osoby nieletnie nie kupią takiego energetyka. Druga sprawa jest taka, że tak naprawdę energetyki służą tylko i wyłącznie do jakby wzbogacenia naszej diety wtedy, kiedy mamy bardzo duży ubytek energii. Czyli powiedzmy, nie wiem, jesteśmy zmęczeni, nie wyspaliśmy się dobrze, a powiedzmy musimy gdzieś podjechać, tak? To wtedy ewentualnie możemy wypić takiego energetyka. Jeżeli ktoś tam, nie wiem, musi jakąś wykonać czynność bardzo ważną, a potrzebuje tego skupienia, potrzebuje tego zastrzyku energii, wtedy rzeczywiście można sięgnąć po taki energetyk. Oczywiście wiemy, że głównym składnikiem takich napojów i słodkich, i energetycznych jest cukier. A cukier jak najbardziej nie jest wskazany dla naszego organizmu, dla naszego zdrowia, ze względu właśnie na taką kolerację do wystąpienia i w dalszym życiu chorób dietozależnych typu otyłość czy cukrzyca. Poza tym no wiadomo, że tam jest kofeina, tauryna, czyli te substancje pobudzające nasz organizm, często w bardzo dużej dawce, co jeżeli stale używamy i długo takich napojów, może doprowadzić do tego, że na przykład uszkodzimy sobie nasz układ krwionośny, tak, czyli serce, bo bardzo osłabia to takie częste i duże przyspieszenie tego tętna, tak, przyspieszenie tego krążenia powoduje, że właśnie nasz organizm po prostu, no, może kiedyś się źle to, tak, zakończyć dla naszego zdrowia.
Także jednak tym najlepszym pomysłem jest wybór wody.
Tak, no i oczywiście jeszcze mamy takie napoje, których nie powinniśmy mylić z napojami energetycznymi, czyli takie tak zwane napoje izotoniczne. Jeżeli mamy właśnie w przypadku powiedzmy nawet, jeżeli mamy biegunkę, tak, czy coś, no to wtedy też możemy takie izotoniki sobie spożyć. Jeżeli właśnie mamy wysiłek fizyczny, tracimy elektrolit, tracimy wodę w organizmie, to takie napoje izotoniczne są lepszym chyba wyborem niż napoje energetyczne. Aczkolwiek też zawierają w swoim składzie cukier, często różnego rodzaju barwniki, bo one mają takie intensywne, tak, neonowe czasami kolory, więc...
Które zachęcają, właśnie wypić, a tak. To jednak nie jest zdrowe.
Czyli najlepsza do gaszenia pragnienia jest woda.
I o tym powinniśmy pamiętać. Piękna pogoda zachęca nas do spacerów, ale podczas nich także powinniśmy zwracać uwagę na rośliny, jakie napotykamy. Jedną z nich może być barszcz sosnowskiego. Po czym go rozpoznać?
Taką pierwszą cechą barszczu sosnowskiego, która szczególnie rzuca nam się w oczy, jest przede wszystkim jego rozmiar. Niektóre rośliny dorastają do 3,5, a nawet 4 metrów wysokości. Barszcz sosnowskiego jest uznawany za jedną z największych roślin zielnych na świecie. Już same liście są bardzo duże, rozłożyste, mogą mieć do 2 metrów szerokości. Są owłosione, złożone o różnych kształtach. Łodyga również jest bardzo gruba, bruzdowata, okrągła i pusta w środku. Jej średnica dochodzi nawet do 12 cm. Jest zielonego koloru i pokrywają ją takie fioletowe, purpurowe plamki. Kwiatostany również są ogromne, mają nawet do 75 cm. Pojawiają się najczęściej w czerwcu i w lipcu. Wyglądają trochę jak takie kwiaty kopru. Są białe i zebrane w duże baldachy w kształcie takich parasoli. Sam zapach barszczu jest też charakterystyczny, przypomina zapach kumaryny, czyli mówi się, że to jest zapach świeżo skoszonego siana. Często też barszcz mylony jest z innymi gatunkami roślin, na przykład z barszczem zwyczajnym, barszczem olbrzymim, czy arcydzięglem litworem. Zresztą wszystkie te rośliny należą do jednej rodziny, baldaszkowatych. Rośliny też dorastają do 2 metrów wysokości, jednak mają taki delikatniejszą budowę w porównaniu z barszczem sosnowskiego. No i te właśnie charakterystyczne fioletowe, purpurowe plamki na łodydze. U innych roślin też mogą występować takie przebarwienia, ale to są raczej jakieś paski, smugi, nie są to plamki.
W takim razie, gdzie najczęściej można go spotkać? Gdzie najczęściej występuje?
Barszcz sosnowskiego jest w Polsce rośliną inwazyjną i jego populacja z roku na rok wzrasta, także jest dość powszechnie spotykaną rośliną. Najczęściej spotkamy go w jakichś miejscach mało użytkowanych przez człowieka, na przykład na łąkach, jakichś odłogach, przy drogach. Możemy się natknąć na niego wzdłuż brzegów jezior, rzek, na polach uprawnych, na pastwiskach, ale też coraz częściej w naszych ogrodach czy parkach.
Miejsca, w których występuje barszcz sosnowskiego, można sprawdzić w internecie. Również można zgłaszać takie miejsca, Dokładnie. Gdzie on występuje.
Jest w internecie dostępna taka mapa stanowisk występowania barszczu w Polsce, także po wpisaniu w Google w wyszukiwarce takiego hasła możemy tą bazę bez problemu odnaleźć.
Kontakt z rośliną, jak już pani też wspomniała, może być bardzo niebezpieczny i stanowi zagrożenie dla zdrowia. Jakie są objawy?
Pierwsze objawy oparzenia mogą pojawić się w ciągu 30 minut do 2 godzin po kontakcie z taką rośliną. I tak jak przy takim klasycznym oparzeniu, najpierw pojawia się zaczerwienienie skóry, następnie tworzą się pęcherze wypełnione płynem. Po oparzeniu może towarzyszyć intensywny ból, uciążliwy świąd skóry. Stan zapalny może utrzymywać się do 3 dni. Po około tygodniu poparzone miejsca ciemnieją i mogą utrzymywać się w takim stanie nawet do kilku miesięcy. Natomiast podrażnione miejsca mogą nawet przez kilka lat być wrażliwe na działanie promieni słonecznych. Co ważne, oprócz poparzeń skórnych, związki chemiczne zawarte w barszczu mogą wywołać też inne objawy, na przykład podrażnienie dróg oddechowych, nudności, wymioty, bóle głowy czy zapalenie spojówek.
To w takim razie jak się ustrzec przed poparzeniem?
No przede wszystkim nie powinniśmy dotykać rośliny przy użyciu gołych rąk, nie zrywać liści, nie wąchać kwiatów. Przebywając w bliskości barszczu sosnowskiego powinniśmy chronić skórę i drogi oddechowe przed promieniowaniem UV, czyli na spacer zakładamy okulary, kremy z filtrem, odzież z jakichś nienasiągliwych materiałów. No i przede wszystkim nie przebywamy w pobliżu barszczu sosnowskiego ze względu na te właśnie lotne olejki eteryczne, które przy takiej upalnej, słonecznej pogodzie mogą osadzać się na naszej skórze czy na ubraniach. I niezależnie od stopnia nasilenia objawów, jeśli takie wystąpią, właśnie unikamy tej ekspozycji na światło słoneczne.
Wracając z letnich wędrówek, nie zapominajmy, aby dokładnie się przejrzeć. Jak możemy ograniczyć spotkanie z kleszczem?
Zacznijmy od tego właśnie, pani powiedziała spotkanie z kleszczem, a zacznijmy od tego, że właśnie najczęściej mówimy o kleszczu w formie pojedynczej, czyli kleszcz.
Tak, a tu tymczasem jednak mogą być kleszcze.
Tak, w formie faunie światowej występuje aż 900 gatunków kleszczy. W Polsce żyje 19 z nich. 3 gatunki obrzeszków, to odrębna grupa zazwyczaj nie kojarzona z tymi typowymi kleszczami, i 16 gatunków kleszczy właściwych. No i spośród tych wszystkich kleszczy mamy ten jeden rodzaj kleszcza, czyli kleszcz pospolity, który właśnie, o którym mówimy, że jest dla naszego życia, zdrowia, właściwie zdrowia, niebezpieczny.
Gdzie najczęściej występuje? Występują.
Kiedyś, najczęstszym występowaniem kleszcza były właśnie takie nieużytki, drogi takie, w których trawy na przykład były niekoszone. Też ustępy takie leśne. Najczęściej są to lasy liściaste i mieszane, z takim rzadkim poszyciem, w którym przeważają powiedzmy paprocie, borówki, maliny, jagody. Czyli tak naprawdę w każdym miejscu, w którym zbierają się zbieracze runa leśnego, czy to grzybów, czy jagód, czy ten, ale okazuje się, że teraz właśnie one zaczęły dużą ekspansję na tereny także podmiejskie, miejskie. Można je spotkać w parkach, można je spotkać na kortach tenisowych nawet. Kleszcz może wystąpić w ogródkach działkowych, na trawnikach, na łąkach, czyli tak naprawdę w każdym miejscu teraz można spotkać kleszcza. One najczęściej mają swoją taką największą aktywność wczesną wiosną i później jeszcze wczesną jesienią. Natomiast jeżeli takie temperatury są bardzo wysokie, to wtedy te kleszcze są nieaktywne ze względu na to, że one jakby nie mają takiej dużej, nie są takie odporne na bardzo wysokie temperatury. Natomiast taka optymalna temperatura do 25 stopni jak najbardziej kleszcza można znaleźć. I na co trzeba zwrócić uwagę, że tak naprawdę każda forma kleszcza, rozwojowa forma kleszcza żywi się krwią. Czyli potrzebuje krwi, ona kleszcz raz kąsa w każdej formie. Czyli tak naprawdę larwa, nimfa, no i później osobnik dorosły, jeżeli chodzi to wtedy to samica. Kąsa raz i potrzebuje tej krwi właśnie do tego, żeby przeobrazić się w następną formę rozwojową.
Jak właściwie usunąć kleszcza, kiedy zauważymy, że taki nieproszony gość właśnie zauważymy, że mamy z nim do czynienia?
To trzeba wiedzieć, że kleszcz zbudowany jest z takich dwóch części, czyli tej części głowowej, takiej twardszej i takiej bardziej miękkiej części, czyli tej brzusznej. I jeżeli kleszcz nas ukąsi, wtedy tą częścią głowową tak wbija się w nasze ciało i wtedy przykleja się do skóry, bo ma takie właściwości cementujące w swoim tym aparacie gębowym, przykleja się do skóry i kąsa. Natomiast ta część brzuszna tam pobiera krew, natomiast wydala, jest to tak jakby cały czas krążenie tych płynów, wydala ślinę ze swojego jelita, w którym na przykład mogą bytować właśnie bakterie boleriozy. Więc bardzo ważne jest to, żeby jak najszybciej tego kleszcza usunąć, żeby on nie zdążył wymienić jeszcze tych płynów. No i trzeba przy samej skórze tak naprawdę, czy pensetą, czy jakimś narzędziem, pętlą, kartą specjalną, przy samej skórze chwycić tego kleszcza i ruchem do góry zdecydowanie usunąć. Nie kręcić, nie wiercić, nie polewać, nie natłuszczać ze względu na to, żeby go nie podrażnić i żeby on nie zwrócił rzeczywiście zawartości jelit do naszej skóry.
A co powinno nas zaniepokoić, kiedy do tego spotkania z kleszczem dojdzie?
No to tutaj przede wszystkim trzeba obserwować swoje ciało, gdyż mamy do czynienia, jeżeli chodzi o właśnie wystąpienie takiej zakażenia taką bakterią, jaką jest bolerioza. Wówczas trzeba obserwować swoje ciało. Do 2 tygodni może wystąpić taki rumień, niekoniecznie w miejscu wkłucia, bo jest to tak zwany rumień wędrujący, czyli powiedzmy, jeżeli nas ukąsił kleszcz, nie wiem, w rękę, to na przykład może na plecach się pojawić ten rumień. I charakterystyczne jest to, że ma taki wygląd tarczy strzelniczej, czyli w środku jest taki jakby pusty, ma kolor skóry, natomiast naokoło jest taka czerwona obwódka. Rozmiar może być bardzo różny. Mówi się, że minimum musi mieć 5 cm ten rumień, czyli obwód tego koła, aby stwierdzić, że to jest bolerioza. Ale mogą być na przykład takie przypadki, że ten rumień, czyli ten cały obwód tego koła, na przykład może zająć połowę pleców. Więc to jest różnie i nie u wszystkich występuje. Mówi się, że około 60-80% zakażenia boleriozą występuje właśnie ten rumień.
kiedy już dojdzie do takiego rumienia? Niezwłocznie należy się skontaktować z lekarzem?
Tak, bo tu jest bardzo ważny czas, jeżeli chodzi o zakażenie boleriozą, ze względu na to, że właśnie podanie szybkich antybiotyków nie doprowadzi do takiego rozsiania ogólnoustrojowego boleriozy po naszym ciele.
I już na koniec stacja sanitarno-epidemiologiczna w Łomży włącza się w wakacyjne akcje na temat bezpieczeństwa. W jaki sposób?
Nasze działania w zakresie bezpiecznego wypoczynku prowadzone są jakby dwutorowo. To znaczy sprawujemy nadzór bieżący nad miejscami wypoczynku oraz realizujemy działania profilaktyczno-edukacyjne. Jeśli chodzi o nadzór, to kontrolujemy półkolonie, letnie kolonie, obozy dla dzieci i młodzieży, ale także hotele, pensjonaty czy gospodarstwa agroturystyczne. Zakres naszej kontroli jest dość szeroki, bo zawiera m.in. ocenę warunków zakwaterowania uczestników, stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń, bieżącą czystość miejsc wypoczynku, stan mebli, sprzętów, sposób zapewnienia opieki medycznej, dokumentację zdrowotną personelu, dostęp do bieżącej ciepłej wody i wiele, wiele innych. Sekcja bezpieczeństwa żywności dodatkowo ocenia warunki bezpieczeństwa żywności i żywienia w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto w okresie wakacyjnym pracownicy kontrolują też zakłady produkujące i sprzedające lody z automatów. Sprawdzamy także kąpieliska i jakość wód. Od 1 czerwca do 30 września inspekcja sanitarna sprawdza parametry mikrobiologiczne i ocenia właśnie wyposażenie kąpielisk. Wyniki takich kontroli są zamieszczane w serwisie kąpieliskowym. Natomiast jeśli chodzi o profilaktykę zdrowotną, w czasie wakacji prowadzona jest taka akcja pod hasłem Letnia Szkoła Bezpieczeństwa, która ma na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego wypoczynku i zdrowego stylu życia. I właśnie w ramach tej interwencji prowadzimy zajęcia edukacyjne, pogadanki, instruktaże dla dzieci i młodzieży przebywających właśnie na koloniach, półkoloniach letnich. Podczas spotkań z uczestnikami wypoczynku poruszamy tematy m.in. właściwych i bezpiecznych zachowań w miejscach publicznych, na drogach, w lasach, nad wodą. Rozmawiamy o ryzykownych zachowaniach, w tym używaniu nowych substancji psychoaktywnych, tak zwanych dopalaczy, ale także alkoholu, tytoniu. Przypominamy, jak zapobiegać właśnie ukąszeniom kleszczy, jak zapobiegać poparzeniom słonecznym. No, wiele różnych tematów związanych z bezpiecznym wypoczynkiem. I w naszych działaniach współpracujemy też z innymi instytucjami, głównie z Komendą Miejską Policji w Łomży. Zachęcamy również do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie właśnie publikujemy tak, relacje z naszych działań i też różne artykuły dotyczące zdrowia publicznego.
Możemy tam znaleźć.
Zapraszamy, tak.
Pani Julia Olszewska i Elżbieta Kruszewska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży były naszymi dzisiejszymi gośćmi dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy również.
Nasz gość dnia.